A dziś gościem Wolności Wnet Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wolność Wnet, gościem Wolności Wnet jest profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I oczywiście porozmawiamy o Funduszu Wsparcia Kultury. Pierwsze pytanie, kiedy nastąpi weryfikacja tego wszystkiego, co się zdarzyło?
Za godzinę spotyka się zespół. Ja też będę uczestniczył w tych rozmowach.
I za godzinę to jest takie spotkanie, które zakończy się konkluzją, zakończy się weryfikacją. Już twórcy kultury będą wiedzieli, który i co dostaje?
Tego jeszcze nie wiem. Są różne możliwe warianty. No, problem polega na tym, że myśmy przygotowali coś specjalnego dla sektora kultury, który został pierwszy zamknięty w pandemii i pewnie będzie ostatnim, który będzie otwarty, więc te straty firmy, ludzie kultury, instytucje kultury ponieśli olbrzymie. Natomiast w związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi, no, w mojej ocenie 1, może 2% przyznanych dotacji, wstrzymaliśmy ten fundusz w tej chwili i zweryfikujemy te wszystkie kwestie, które budzą wątpliwość, ponieważ myśmy przyznali 2064 rekompensat dla instytucji kultury, głównie samorządowych, dla organizacji pozarządowych prowadzących różne instytucje kultury oraz dla firm, w tym w większości firm scenotechnicznych, czyli techników scenicznych, oświetlaczy, prawda, ludzi, którzy pracują na zapleczu. Natomiast kontrowersje, pewnie w niektórych przypadkach słuszne, wzbudziły te sprawy, że część przedsiębiorców działających w kulturze to są osoby bardzo znane i dobrze sytuowane. Natomiast myśmy wprowadzili po prostu taki sprawiedliwy algorytm, taki sam dla wszystkich. I dlatego ci, którzy mieli duże przychody w poprzednim roku, a w tej chwili niewielkie, otrzymali duże rekompensaty i to najprawdopodobniej trzeba będzie zweryfikować.
Bo ten sprawiedliwy algorytm brzmiał jak?
Algorytm był taki, że można było uzyskać do 40% w przypadku instytucji samorządowych albo 50% utraconych przychodów zeszłoroczny w porównaniu rok do roku, 19 do 20, od marca do grudnia, więc nawet wyprzedzaliśmy do grudnia. No, idea jest taka, żeby wesprzeć te firmy i te środowiska także jakby na przyszłość, bo najprawdopodobniej niewykluczone, że jeszcze jakiś czas w przyszłym roku będziemy mieli także turbulencje, a żeby wystartować na nowo, to też jest potrzebne jakieś podtrzymanie firm. No, generalnie jest to po prostu pomoc dla sektora gospodarki. Kultura jest niebywale w tej chwili współcześnie istotnym sektorem gospodarczym i wszystkie państwa starają się swoją gospodarkę ratować. Nam to wychodzi najlepiej w Europie. Między innymi dlatego, że podejmujemy szybkie decyzje i po prostu wspieramy gospodarkę i uratowaliśmy dzięki temu 5 milionów miejsc pracy. Przecież mimo pandemii, mimo olbrzymich strat gospodarczych w Polsce nie wzrosło zdecydowanie jakoś bezrobocie. I to także powinno dotyczyć sektora kultury. Więc taka była idea. Jeżeli myśmy się, prawda, mamy pewne problemy czy wątpliwości, to one dotyczą kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu najprawdopodobniej decyzji, które zostały podjęte w ramach tych 2064 decyzji dotyczących rekompensat.
Czyli teraz za godzinę, jak się zbierze specjalny zespół, na którego czele będzie stał pan premier, po prostu będzie to zespół przejrzy wszystkie wnioski 2064 i stwierdzi, które są słusznie przyznane, a które nie.
Panie redaktorze, my przede wszystkim zaczniemy od oceny tych wątpliwości, które się pojawiły w tej dyskusji weekendowej, bo pewne uwagi zostały sformułowane i generalne wnioski co do weryfikacji funduszu zespół wyciągnie. Natomiast później będziemy to, bo nie jesteśmy w stanie przejrzeć 2064 wniosków, wniosek po wniosku, bo to by trwało bardzo długo. Od tego są specjaliści, urzędnicy, którzy będą nad tym pracowali. Notabene, no, cały świat został uwikłany w tą straszliwą pandemię. Stosuje najróżniejsze metody wsparcia swojej gospodarki i wszystkie te metody w całej Europie, także w Polsce, polegają na pewnym rodzaju zaufania pomiędzy decydentami a przedsiębiorcami czy ludźmi, którzy prowadzą różnego typu instytucje, które trzeba podtrzymywać. A mianowicie my się w dużej mierze opieramy przecież na deklaracjach ludzi. Nie jesteśmy w stanie i nikt nie byłby w stanie przy przekazaniu polskiej gospodarce około 150 miliardów złotych od początku pandemii po to właśnie, żebyśmy mieli rozwój gospodarczy na odpowiednim poziomie. I najlepszy rozwój w Europie wciąż mamy i mamy naprawdę bardzo dobre perspektywy odbicia się w przyszłym roku po to, żeby gospodarka funkcjonowała, żeby utrzymać miejsca pracy. Więc automatyzm przydzielania tych decyzji jest dość duży i to jest wszędzie. Po prostu jest pewna deklaracja przedsiębiorcy co do jego strat i państwo wypłaca pieniądze. Oczywiście jesteśmy tylko możliwość weryfikacji jest tylko segmentowa. W naszym przypadku, ponieważ dotyczy to bardzo znanych ludzi, sprawa spowodowała różnego typu kontrowersje i dlatego będziemy musieli sprawdzać to bardziej szczegółowo. Proszę wziąć pod uwagę, że zasadą podstawową było równo dla wszystkich. I tak samo celebryta, jak i mniej znana osoba, przedsiębiorca, otrzymywała na takiej samej zasadzie wsparcie. No ale ponieważ są kontrowersje, więc przyjrzymy się temu.
Czyli sprawdzenie właściwie będzie dotyczyć celebrytów.
Nie, wszystkich tych, którzy, na przykład tego, czy dana firma jest firmą na pewno związaną z kulturą, chociaż, jak mówię, taka weryfikacja wstępna w oparciu o deklarację była oczywiście robiona.
Jak pan premier przewiduje, kiedy ta ostateczna lista beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury będzie znana?
Trudno mi jest powiedzieć, natomiast ja nie wykluczam, że na przykład te kategorie podmiotów, które otrzymały wsparcie, a nie budzą kontrowersji, mam tu na myśli na przykład instytucje samorządowe, które po prostu jako państwo polskie wsparliśmy, bo jeszcze raz podkreślam, idea polega na tym, żeby utrzymać te instytucje przy życiu, jeżeli chodzi o prywatny biznes. A w większości z tych 2064 podmiotów ponad 50% to są prywatne polskie firmy scenotechniczne. Ludzie, którzy pracują jako oświetlacze, jako technicy sceniczni. To jest wsparcie dla tego sektora, myślę, że bardzo istotne. Oni muszą być utrzymani w momencie kryzysu. Od marca nie pracują albo pracują w bardzo ograniczonym zakresie, a jeszcze przecież pandemia będzie trwała, więc to jest zasilenie dla tych firm, żeby one przeżyły i żeby te miejsca pracy utrzymać.
Czyli może być tak, że część wypłat już będzie, bo są niekontrowersyjne, a część będzie weryfikowana.
Tak, to przewiduję. Na przykład, jeżeli chodzi o instytucje samorządowe i ten biznes scenotechniczny, to być może nawet dzisiaj podejmiemy decyzję, że będziemy te wypłaty kontynuowali. A w przypadku innych firm działających w kulturze przyjrzymy się dokładnie, jak to wygląda.
Nie spodziewał się pan premier takiej burzy, jaka wybuchła po opublikowaniu listy wsparcia kultury z tego Funduszu Wsparcia Kultury?
Spodziewałem się, że będą kontrowersje, bo zawsze, gdzie są znane nazwiska i gdzie są pieniądze, to budzi emocje. Takiej skali kontrowersji pewnie się nie spodziewałem. Zresztą ja myślę, że tu jest bardzo wiele, że tak powiem, przyczyn tych kontrowersji czy tych emocji. Nie ma sensu ich analizować, natomiast polityk musi takie rzeczy brać na siebie i brać odpowiedzialność. I nawet mogę powiedzieć w kategorii kategorii błędu politycznego, że nie przewidziałem, że to będzie wzbudzało takie kontrowersje, no właśnie w związku z tym, że to są znane nazwiska czy celebryci. Natomiast moją zasadą jako człowieka, który przywiązuje jednak bardzo mocno wagę do kwestii uczciwości i sprawiedliwości, zwłaszcza w życiu publicznym, było, żeby dla wszystkich były zasady równe. Natomiast faktycznie decyzje w tej chwili będą weryfikowane i być może będziemy musieli zmienić to podejście w związku z odbiorem społecznym. Opinia publiczna musi być brana pod uwagę w takich kwestiach także, jak wsparcie dla coś, co jest znane, co jest ważne, mam nadzieję, dla wszystkich, czyli dla kultury.
Tych przyczyn takiej dużej krytyki Funduszu Wsparcia Kultury i decyzji, które zostały podjęte, pan premier się nie spodziewał. Przyczyn nie powiedział pan, że nie trzeba badać przyczyn, a czy można ponazywać te przyczyny? Dlaczego tak się stało?
Nie, ja nie chcę się odnosić do tego, panie redaktorze. Ja przyjmuję, że część tych argumentów, które się pojawiły w przestrzeni publicznym, jest racjonalnych i moim obowiązkiem jest ustosunkować się do tej części argumentów, które są racjonalne. No trudno mi jest odpowiadać na pytania, dlaczego ktoś dostał więcej, a ktoś mniej. Już mówiąc o jakichś takich zupełnie instytucjach, które nie wzbudzają emocji w związku z nazwiskami właścicieli. No, na ogół to jest spowodowane tym, że jedne instytucje mimo pandemii jakoś tam lepiej pracowały, czy mogły pracować, bo przecież to jest niezależne od nich bardzo często, a inne mniej. Albo też było to związane z tym, że ktoś nie miał przychodów dużych w poprzednim roku. No jest taka jedna instytucja, która miała remont generalny i nie działała, ale widzę na Twitterze oburzenie, że ona tylko dostała 30 tysięcy. No, nie mogła dostać więcej, bo nie działała i jeszcze w tym roku też na pełny gwizdek nie mogła działać, więc także rekompensaty nie mogła dostać. No, nic na to nie poradzę, że świat jest wieloraki i często przy tego typu programach to się odbija na efektach czy na zrozumieniu wyników działań takiego programu.
Jeżeli komisja uzna, że jakaś dotacja jest niesprawiedliwa, wtedy będzie automatyczne cięcie tej dotacji, czy też zawieszenie dotacji? Myślę, jak to będzie wyglądać?
Tak, po to to robimy. No. Tam regulamin nam, być może nawet rozporządzenie dotyczące regulaminu będę musiał zmienić. Zobaczymy. Po to się spotykamy od razu dzisiaj, żeby te sprawy rozstrzygnąć. Ja tylko chcę jeszcze raz przypomnieć, to jest wsparcie dla bardzo ważnego sektora gospodarki. To jest wsparcie, które szło trochę z automatu, bo tak się wspiera gospodarkę na całym świecie w momencie kryzysu, bo nie ma możliwości weryfikacji każdego wniosku, wysyłania komisji do danej firmy, sprawdzania i tak dalej. Jeżeli chce się wesprzeć gospodarkę w potwornym kryzysie, w jakim wszyscy jesteśmy, a u nas się zdarzył pewnego rodzaju póki co cud gospodarczy. Polska gospodarka naprawdę przeżywa ten kryzys w najlepszy możliwy sposób, ale dzięki temu, że polskie państwo było w dobrej kondycji finansowej. No mieliśmy przecież mieć zerowy deficyt w tym roku. No musimy go oczywiście zwiększyć, ale nie będzie taki duży, zdaje się, jak w tej chwili w nowelizacji jest zapisane, więc tym bardziej będziemy mieli niezły wynik, no ale to jest dzięki temu, że podejmujemy odważne decyzje wsparcia gospodarki. No a że część celebrytów jest także przedsiębiorcami, no to później to wzbudza kontrowersje. No. Ja mogę oczywiście także publicznie przeprosić za pewnego typu sytuacje, które wydają się bulwersujące z punktu widzenia społecznego, ale uważam, że ważniejsze dla nas wszystkich jest to, żeby utrzymać polską gospodarkę w dobrej kondycji i nawet jeżeli jakiś celebryta na tym zarobi, Nic na to nie poradzę. Będziemy weryfikowali, będziemy starali się na pewno zweryfikować jakieś te elementy, które wzbudzają kontrowersje czy wątpliwości.
A pana premiera wątpliwości budzi największe co? Która z dotacji?
Panie redaktorze, proszę mnie o to nie pytać, bo mi jest trudno powiedzieć. No myśmy zastosowali, jeszcze raz mówię, zasadę dla wszystkich równą. Tylko, że jeden się nazywa Kowalski, a drugi Malinowski. I to wzbudza kontrowersje. I być może trzeba będzie w związku z tym, ja przyjmuję ten argument, te równe zasady nieco zmienić w niektórych przypadkach. I nic na to nie poradzę. No, tak to wygląda przy tego rodzaju programie. Trudnym programie, wprowadzanym w bardzo trudnym czasie pandemicznym, gdzie też emocje społeczne są bardzo rozgrzane. I tyle. Natomiast na pewno obowiązkiem państwa polskiego jest wspierać polską gospodarkę. I po to 150 miliardów złotych poszło do polskiej gospodarki, żeby obronić nasze firmy i obronić miejsca pracy. 5 milionów miejsc pracy zostało obronionych także w kulturze. I także ten program się do tego przyczyni.
I był pomysł na ten sprawiedliwy algorytm, który okazał się w gruncie rzeczy niesprawiedliwy, bo największym i najbogatszym dał najwięcej.
Nie do końca, panie redaktorze, ponieważ w większości ten algorytm nie jest kwestionowany. Na 2064 podmioty zdecydowana większość tych rekompensat nie jest kwestionowana. To dotyczy kilkunastu czy kilkudziesięciu osób być może, przy czym także w przypadku tych celebrytów. To nie są pieniądze dla nich do kieszeni. To są pieniądze dla ich firm, a więc dla ludzi, których zatrudniają, to jest przecież przychód utracony, ale dotyczący kosztów kwalifikowanych, czyli określonych kosztów związanych z prowadzeniem firmy, między innymi właśnie kosztów pracowniczych. Więc to są pieniądze dla pracowników, którzy w tych firmach funkcjonują. No oczywiście można założyć, ja już widziałem, czy widzę takie komentarze, że dany celebryta schowa to do kieszeni, no na miły Bóg, no to już ja się tym nie będę zajmował. Skoro opinia publiczna wyraża wątpliwości, ja mam obowiązek te wszystkie wątpliwości zweryfikować i będziemy dzisiaj podejmowali decyzję.
Wątpliwości też, co zacytowały wczorajsze wiadomości, wyraziła Krystyna Janda i to były wątpliwości co do tego, że chciała 5 milionów, dostała 1 800 000, powiedziała, że czuje się tak, jakby ktoś jej narobił na głowę.
To chyba jest ta wypowiedź ostatnia, o której pan mówi, to wcześniej była w innym kontekście chyba ogólnej oceny rzeczywistości w Polsce, no i także pewnie ministra kultury. Ale to już jakby jest inny wymiar tej naszej pracy. No tak, no część ludzi kultury bardzo, zresztą przekraczając normy przyjęte w demokracji, prawda, właśnie za pomocą także języka, który nie jest akceptowalny, wyraża swoje opinie polityczne, opinie na temat decydentów. Natomiast moim obowiązkiem jest wesprzeć sektor polskiej gospodarki, bardzo ważny, jakim jest sektor kultury. Ja się do różnych wypowiedzi jednej czy drugiej pani odnosić nie będę.
I nie zadrży panu premierowi ręka w momencie, kiedy będzie pan pochylał się nad tym wnioskiem i myśli o tym, skoro już tak, skoro jest tak ostro i tak politycznie, to wykreślimy dotację.
Za każdym razem drży mi ręka, gdy muszę tego typu decyzje podejmować, bo mnie to boli i wiem, że bardzo bulwersuje miliony ludzi w Polsce tego rodzaju wypowiedzi. Mogę tylko apelować do ludzi kultury, żeby 5 razy ugryźli się w język i pomyśleli o Polsce po prostu, zanim w ten sposób będą rozmawiali. w przestrzeni publicznej, bo ja sobie nie przypominam, żebym ja kiedykolwiek obrażał kogoś z ludzi polskiej kultury, natomiast w stosunku do nas, do naszych działań, czy personalnie, no, wypowiedzi przekraczają wszelkie granice i to nie tylko jeżeli chodzi o wulgaryzm, ale także jeżeli chodzi o różnego typu porównania. Ja na ogół na nie nie reaguję. Raz czy dwa razy zareagowałem, gdy ktoś przekroczył granicę już zupełnie ewidentnie. Natomiast no, mogę tylko apelować o rozsądek i żeby ktoś najpierw pomyślał o Polsce, zanim będzie zabierał głos w życiu publicznym. Moim obowiązkiem jako ministra kultury było zbudować program dla sektora gospodarki, który od marca był zamrożony i będzie jeszcze zamrożony pewnie przez jakiś czas, i zrekompensować jakoś jego warunki funkcjonowania. Na ponad 2000 rekompensat, które przyznaliśmy, myślę, że właśnie nawet i ponad 2000 jest niekontrowersyjnych. Kilka czy kilkanaście wzbudziło znaki zapytania i one będą rozstrzygnięte.
To jeszcze raz powtórzmy, panie premierze, rozstrzygnięte będą w jakim czasie?
Dzisiaj podejmiemy wstępne decyzje. Nie wykluczam, że część tych rekompensat będzie utrzymana, czy też decyzje co do nich będą podjęte już dzisiaj. Natomiast tam, gdzie jest potrzebna głębsza weryfikacja, to pewnie zajmie kilka dni.
To na marginesie naszej rozmowy proszę powiedzieć, czy jeszcze taka myśl o całkowitym zamknięciu gospodarki polskiej jest gdzieś w rządzie, czy to już mamy za sobą i wiemy o tym, że już dalszych zamknięć gospodarki nie będzie?
Mam nadzieję, że to mamy za sobą, natomiast jeżeli będziemy mieli 50 tysięcy ludzi zakażonych dziennie, to myślę, że będziemy rozmawiali o w innej rzeczywistości. Ja nie przewiduję, że tak będzie. Mówię tak dlatego, że no, jeszcze raz apeluję, żebyśmy spokojnie podchodzili do tych spraw. Wiadomo, że zagrożenia dotyczące polskiej gospodarki, czyli jeszcze większego zamrożenia jej, są związane bezpośrednio ze stanem epidemii. W tej chwili udało nam się dzięki no, trochę większej dyscyplinie społecznej, ale także dzięki decyzjom, które tę dyscyplinę no, jakoś określa, bo takie przecież decyzje podejmowaliśmy, bardzo przykre także dla wielu branż gospodarczych. Mamy spłaszczenie uderzenia epidemicznego. Mamy także wciąż duże bufory, jeżeli chodzi o łóżka wolne, covidowe, czy wszelkie inne istotne kwestie dla leczenia po prostu pacjentów. Natomiast mamy do czynienia z bardzo poważnym stanem epidemicznym. Nasze zakażenia wciąż są na poziomie 20-25 tysięcy. I na tym poziomie nie przewidujemy zamrażania gospodarki. To możemy powiedzieć na pewno.
To jest pocieszająca wiadomość, mniej pocieszająca. Teraz skorzystam, panie premierze, że jest pan przy telefonie, że udziela pan wywiadu Radiu Wnet. Chwilę o sporcie. Wczorajszy mecz Polska-Włochy. Oglądał pan czy nie?
Z bólem oglądałem. No to jest tak, że wie pan, ja się zajmuję kulturą i sportem. Jak się okazuje, jedna dziedzina i druga dziedzina może być bardzo niewdzięczna. No żartuję sobie, no ale życzę polskim sportowcom i polskim piłkarzom, żeby się odbili od dna. No to wczoraj było bardzo przykre.
To jest prawda. Właściwie ani jednego strzału na bramkę, ani jednej składnej akcji. Tak reprezentacja Polski się prezentowała.
Pan, ja myślę, że ja jedną rzecz taką no, związaną ze sportem powiem, bo ja jednak jestem człowiekiem sportu także od przez całe życie. Zajmowałem się całe życie i kulturą od jeszcze licealnych teatrów i później studenckich i sportem. Natomiast tak, no dwa elementy były tam ewidentnie widoczne. No to są współczesny sport wyczynowy, to jest sport, który wymaga nie 100%, a 150% wysiłku. nie można się przechadzać po boisku. No? I to jest sport, który wymaga także zwycięstwa mentalnego. To są te dwie elementy, są te dwa elementy, które ciągle wracają jakąś złą karmą do polskiego sportu, a zwłaszcza do polskiej piłki nożnej. To znaczy ambicja, wiara w zwycięstwo i przygotowanie fizyczne na 150%. Nie ma tego, że no to właśnie po Włochach było to widać. Tam 11 piłkarzy, no 10, przepraszam, bo bramkarz może mniej, było cały czas w ruchu. Cały czas było w wielkiej ofensywie. Po drugiej stronie tego nie było i wszyscy żeśmy widzieli. Ale to zaczyna się troszeczkę od głowy, ale także i od tego, że przedtem trzeba ciężko pracować, żeby móc być odpowiednio wydolnościowo przygotowanym do takiej walki. I tyle.
I to są ważne słowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.